między dniem a dniem.
Przy mikrofonie Stefan Sękowski, a gościem Radia Lublin jest Maria Libura z Uczelni Łazarskiego, ekspert do spraw ochrony zdrowia Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Najpierw minister zdrowia Konstanty Radziwiłł chce wprowadzenia możliwości pobierania opłat za świadczenia przez szpitale publiczne, a teraz pod presją premier Szydło wycofuje się z konsultacji społecznych. O co tu chodzi?
Dodajmy, że nie oznacza to wcale, że ministerstwo całkowicie zrezygnowało z tego projektu, tak, ponieważ już są takie zapowiedzi, że zawieszenie konsultacji społecznych ma służyć doprecyzowaniu zapisów tej nowelizacji.
Trzeba je przemyśleć dodatkowo.
Tak.
Ale czy to rzeczywiście o to chodzi?
To czas pokaże, natomiast to, co się jakby nasuwa, to to, że następuje dosyć duża zmiana filozofii, jeżeli chodzi o reformy systemu ochrony zdrowia. Bo przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość, idąc do ostatnich wyborów, właśnie jako jeden ze sztandarowych zarzutów, który wysuwało wobec swoich poprzedników, pokazywało ekonomizację służby zdrowia.
Zbytnie urynkowienie.
A takim głównym wykładnikiem tego urynkowienia było właśnie to, że szpitale publiczne przekształcały się w spółki prawa handlowego i stawały się podmiotami, które mogły świadczyć świadczenia komercyjne. Bo sytuacja odziedziczona po poprzednikach jest naprawdę kuriozalna. Mamy sytuację, w której szpitale przekształcone w spółki mogą oferować te same świadczenia jednocześnie za pieniądze i mieć je w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, a placówkom publicznym tego robić nie wolno.
No tak, ale z drugiej strony minister Radziwiłł, i to nie jest tylko jego pomysł, ale on ma jeszcze zostać zrealizowany, jest realizowany, chce likwidacji NFZ-u, chce płacenia z budżetu na szpitale. Powstaje także sieć szpitali, które mają mieć zagwarantowane te pieniądze. No tutaj jakby te dwie kwestie się rozchodzą. Skąd w ogóle ten pomysł, żeby łączyć ogień z wodą?
Znaczy jest na pewno jest tutaj rzeczywiście jakby konflikt filozofii, ponieważ w sieci szpitali jakby zawarta jest taka filozofia, że odchodzimy od limitów świadczeń i zastępujemy je ryczałtem. A ryczałt ma przynajmniej teoretycznie oznaczać, że nie ma limitów, tylko pokrywa wszystkie potrzeby zdrowotne ludności. Przynajmniej w określonym tam zakresie, prawda?
No ale wiadomo, że tego nie będzie robił, że się prędzej czy później skończy. I to prawdopodobnie przed końcem roku.
Ale pytanie jest, w jaki sposób? Jak były limity świadczeń, to było wiadomo, kiedy te limity się kończą. Pojawia się pytanie, skąd będzie wiadomo, że skończył się ryczałt?
Skąd będzie wiadomo?
No, to jest zagadka, na której rozwiązanie będziemy czekać, ale ona na pewno bardzo komplikuje kwestię udzielania tych samych świadczeń odpłatnie, prawda? Jeżeli coś wchodzi w zakres ryczałtu. I to już na to już zwracają uwagę eksperci i prawnicy i też nie mają w tej chwili na to jasnej odpowiedzi, w jaki sposób ten problem zostanie rozwiązany. Ale to, co jest istotne, to to, że jakby można domniemywać, że po prostu w tej chwili nie ma dobrego pomysłu na to, jak dofinansować świadczenia, które są powszechnie dostępne w ramach tego, co teraz jest powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, prawda?
No bo będą jeszcze bardziej dostępne, bo wszyscy, nie tylko ci, którzy do tej pory byli ubezpieczeni, będą mogli korzystać ze świadczeń. Czyli te same pieniądze będą szły na większą ilość ludzi, na większą ilość schorzeń. I tutaj rzeczywiście trzeba szukać tych pieniędzy. Może rzeczywiście to jest dobre rozwiązanie, ten pomysł.
Być może zbyt ryzykowne polityczne wydaje się teraz rozpoczęcie dyskusji o podniesieniu składki zdrowotnej, prawda? Albo przeniesieniu czy wyasygnowaniu pewnych środków, większych środków. Będzie mechanizm, który będzie prawdopodobnie jakby ją sztucznie zastępował, tak? Czyli wskazanie pewnych środków budżetowych, które będą zamarkowane, aby były wydane na zdrowie. I można się spodziewać, że mechanizm czy algorytm będzie taki, by ta suma była podobna. Ale cała idea była taka, która stała za reformą, by te pieniądze na publiczną służbę zdrowia zwiększyć, prawda? By tą pulę zwiększyć. I tutaj może się wydawać, że mamy do czynienia z takim lekką sygnalizacją, że z tym będzie kłopot i w związku z tym jest w jakimś sensie powrót, tylko że w lustrzanym odbiciu, do pomysłu poprzedników. Tylko że zamiast prywatyzacji szpitali mamy komercjalizację szpitali publicznych, czyli szpitale publiczne wchodzą na rynek komercyjny i zaczynają świadczyć usługi odpłatne.
Wszystko musi się zmienić, żeby... Coś musi się zmienić, żeby wszystko zostało po staremu, tak? Czy jednak może tutaj jest jakaś zmiana?
Bo... No, zmiana będzie zasadnicza w takim sensie, że po pierwsze, na pewno zasili to budżety szpitali publicznych i w ocenie skutków regulacji jest tam podana kwota, podane jest, że to będzie około 5%, czyli to oznacza około 2 miliardów złotych, czyli to jest niebagatelna suma. Więc na pewno może to oznaczać dopływ pieniędzy do sektora publicznego, prawda? Tylko że to będą pieniądze nie płynące z budżetu, tylko z kieszeni podatników, bezpośrednio z kieszeni pacjentów, a być może z jakichś dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, ale to jest niejasne w tej chwili.
No właśnie, bo tutaj jeszcze, bo tak, z jednej strony ten pomysł jest tak naprawdę dosypywaniem do pieniędzy do systemu z kieszeni tych, którzy będą musieli się leczyć. Z drugiej strony kwestia podniesienia składki, czy też dodatkowego opodatkowania na rzecz ochrony zdrowia jest trudna politycznie. Czy jest jeszcze jakieś inne, może lepsze rozwiązanie i bardziej strawne dla opinii publicznej, żeby zwiększyć ten dopływ środków?
Na pewno potrzebna jest dyskusja i taką dobrą stroną tej gorącej debaty, którą wywołała ta propozycja nowelizacji, jest właśnie to, że po raz pierwszy na przykład mocno wybrzmiał problem nierówności w systemie ochrony zdrowia. I sam pan minister podniósł problem nierówności szpitali, prawda, czyli uprzywilejowania w pewnym sensie szpitali prywatnych wobec publicznych, ale media z kolei podjęły problem nierówności samych pacjentów wobec systemu ochrony zdrowia. Tylko że oczywiście nie jest tak, że to ta nowelizacja wprowadza te nierówności. Te nierówności są wmontowane w obecny system ochrony zdrowia, ponieważ już teraz pacjenci z pieniędzmi mogą zakupić bardzo wiele usług na rynku komercyjnym, a klasa średnia bardzo często ma zapewnione dodatkowe abonamenty medyczne przez pracodawców.
No właśnie, może to jest dobre rozwiązanie, ponieważ dzięki temu, że wejdą jeszcze publiczne szpitale na rynek, ceny mogą spaść.
To może się zdarzyć i też są takie kalkulacje, które to przewidują. Natomiast jest pytanie, co się stanie z tymi pacjentami, którzy są w najmniej uprzywilejowanej pozycji, czyli uboższymi, bo doświadczenia światowe pokazują, że to nie musi wcale być tak, że te środki osób bogatych uwolnią zasoby dla osób biednych, bo często dzieje się wręcz przeciwnie, ponieważ jakby nie trudno sobie wyobrazić, że te świadczenia bezpłatne, a tutaj na przykład mówimy o, na przykład operacja wymiany stawu biodrowego, to jest od 10 do, prawda, 20 tysięcy, to nie jest nadal wydatek, który można łatwo ponieść, nawet będąc dosyć człowiekiem zamożnym. I w związku z tym te świadczenia bezpłatne staną się dobrem pożądanym. I zwykle osobom o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym jest łatwiej takie świadczenia uzyskać, nawet chociażby temu, że mieszkają w dużym mieście, mają lepszy dostęp do obsługi prawnej, lepiej rozumieją system. Czyli to, że pojawią się świadczenia komercyjne, które będą łatwiej dostępne, a nawet trochę tańsze, to wcale nie oznacza, że poprawi się sytuacja tych pacjentów, którym już w tej chwili jest najtrudniej uzyskać świadczenia zdrowotne.
No może dobrym rozwiązaniem byłyby dodatkowe ubezpieczenia.
Na pewno byłoby rozwiązaniem bardziej przejrzystym, tylko wymagałyby jasnego uporządkowania koszyka świadczeń i wskazania, co państwo polskie opłaca swoim obywatelom, a co nie. A to znowu jest taki jeż, do którego z przyczyn trudno właśnie podejść. Politycznych.
No bo dlaczego to, a nie tamto, prawda? To cały czas, że tak powiem, ta dyskusja powraca, często się pojawiają różne informacje w mediach, chociażby jeżeli chodzi o choroby rzadkie, prawda? Że na jakąś chorobę na przykład choruje w kraju 20 osób, leczenie jest horrendalnie drogie i dlaczego państwo na to nie płaci?
I można powiedzieć, że to nie jest problem Polski. To znaczy wszystkie systemy ochrony zdrowia na świecie, nawet te bardzo bogate, stają przed takimi problemami i nie ma takiego systemu, w którym obywatele otrzymują absolutnie wszystko w ramach czy to ubezpieczenia, czy środków budżetowych w zależności od systemu. To jest po prostu niemożliwe. I oby ta dyskusja, którą teraz zaczynamy, właśnie doprowadziła do wzrostu świadomości społecznej, prawda? I większej partycypacji nie tylko samych pacjentów, ale w ogóle obywateli w tego typu decyzjach, przed którymi stoimy. Mając jedne z najniższych nakładów na system ochrony zdrowia, musimy zacząć bardzo poważnie rozmawiać o tym, skąd wziąć jakby dodatkowe środki oraz tak naprawdę co ten system publiczny powinien obywatelom gwarantować.
I na koniec jeszcze krótko chciałbym panią poprosić o odpowiedź na takie pytanie, bo może to jest krok w dobrym kierunku, chociażby właśnie ze względu na to, że pokazuje pewną fikcję istnienia tego pojęcia powszechnego dostępu, który i tak naprawdę rozbija się o dostępność środków. Nie ma ucieczki przed ekonomizacją.
Ja bardzo nie lubię tego słowa ekonomizacja, dlatego że ono sugeruje, że, prawda, że jest coś złego w tym, że za świadczenia płacimy. Prawda? Nie, no to jest normalne. W każdym systemie ochrony zdrowia, nawet w czasach realnego socjalizmu, były listy płac, prawda? Więc oczywiście, że system ochrony zdrowia musi być jakoś finansowany i w związku z tym wchodzą tam prawa ekonomii. Natomiast ekonomia nie odpowiada nam na pytanie, co finansować i jak finansować. Bo to w bardzo dużej mierze zależy od pewnych przekonań kulturowych, prawda, pewnych oczekiwań społecznych. I tutaj instytucje publiczne, Ministerstwo Zdrowia jakby powinno wejść w taki bardzo otwarty dialog, szeroki dialog, nie tylko z samymi pacjentami, ale z obywatelami, prawda, na temat
trudny. Tego, na co te pieniądze wydawać w pierwszej kolejności. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Gościem Radia Lublin była pani Maria Libura z Uczelni Łazarskiego, ekspert do spraw ochrony zdrowia Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Stefan Sękowski, do usłyszenia.